Jak powinien smakować sezonowy stół w grudniu? Jakie warzywa na nim królują i jak zrobić z nich królewskie danie? Poza tym świąteczne inspiracje i prezentownik kulinarny. W tym podcaście Przystanku Kulinarnego bohaterką jest Dominika Wójciak, znana jako Jarzynowa. Fani telewizyjnych programów kulinarnych pamiętają ją z MasterChefa. Dziś Dominika jest jednak marką samą w sobie. Jej kuchnię definiują warzywa od A do Z, a poza tym sezonowość i ogromna wyobraźnia smakowa. Jarzynowa napisała kilka książek, w których z niesłychaną precyzją dzieli się przepisami. Jest edukatorką kulinarną. Z Dominiką spotkałam się tuż przed premierą jej najnowszej książki. Jednogarkowa Jarzynowa.
Tak, wszystko to, co powiedziałaś, bardzo mi się podoba.
No dobrze, chciałam dobrze zacząć.
Bardzo mi się podoba, jak sobie myślę o jakiejś tam swojej misji w tym, co robię, no to najbardziej cieszy mnie to, że właśnie często dostaję taki feedback, że ojej, nigdy nie lubiłam bakłażana, a ten w końcu zaczyna mi smakować. Albo ojej, nie wiedziałam. Ojej, to jest mój dodatek.
Ale ojej, w domyśle zdecydowanie.
Tak, że nie wiedziałam, że można zrobić tyle rzeczy z buraka, więc bardzo mnie to cieszy. I rzeczywiście komponując przepisy i dzieląc się, szczególnie takie przepisy, którymi dzielę się z obserwatorami czy z czytelnikami, staram się dołożyć tam do nich poza samym przepisem taką nutkę samodzielności, czyli jak pokazuje, jak można dany przepis modyfikować, jak można go dostosowywać do zawartości swojej lodówki. Staram się dawać ludziom takie narzędzia do tego, żeby byli bardziej w kuchni odważni i żeby byli bardziej samodzielni, bo wydaje mi się, że to wtedy ma największy sens.
No właśnie, w ogóle jednogarnkowe dania to jest w ogóle kapitalny pomysł na, no wydaje się, dosyć szybkie przygotowanie sobie posiłku, który jest właśnie i syty, i zdrowy. No ale z jednej strony te jednogarnkowce, one się wydają dość banalne. Z drugiej strony to może w ogóle nie jest tak do końca łatwe. Co jest w nim najważniejsze? Co stanowi o tym, że ono jest właśnie pyszne, pożywne, że nam wyjdzie, że to nie jest taka ciapa przysłowiowa?
Dla mnie w ogóle kategoria jednogarnkowa jest bardzo pojemna, bo dla mnie na przykład jednogarnkowe są kotlety warzywne, które gdzieś mogę wrzucić do jednej miski, zrobić przy okazji czyszczenie lodówki i właśnie dosyć szybko, ale szybko to też nie chciałabym tak traktować tego dosłownie, że to ma być tam 5 minut, tylko że w takich sprawnych strategicznie ruchach można przygotować coś, co jest właśnie, tak jak powiedziałaś, pożywne i takie kojące. Jednogarnkowce też mi się kojarzą z takim comfort foodem, że to jest takie, jak, no, nie wiem, kluski śląskie są dla mnie też jednogarnkowe, bo to jest coś, jednogarnkowiec, to jest coś, co łatwo zrobisz, z łatwo dostępnych składników, ale potem przecież te kluchy śląskie możesz podać, nie wiem, same z masełkiem, albo możesz dołożyć do nich harisę, a możesz zrobić sos z gorgonzoli i szpinaku, a w poprzednim tygodniu zrobiłam do nich pietruszki po syczuańsku i po prostu wszystko super grało, więc to jest też dla mnie taką kategorią jednogarnkowe. Jak zapytałaś, co je wyróżnia, to powiedziałabym chyba, że uniwersalność, że a co jest w nim najważniejsze, to właśnie to, żeby w takim jednogarnkowcu zrozumieć proces, o co tam w nim chodzi, bo w każdym jednogarnkowcu będzie chodziło o coś innego i potem po prostu puścić i działać po swojemu.
I to jest, no widzisz, dobrze, nazwałam cię edukatorem.
Świetnie. No. Tak, to bardzo to lubię.
Mamy jednogarnkowym śniadaniem będzie owsianka, chociaż ja wiem, że ty bardziej nie owsianka, tylko amarantusianka.
Tak, zdecydowanie. I amarantusianka, owsianka też będzie w książce. Znaczy, ja staram się właśnie pisać przepisy w ten sposób, że daję jakiś przepis bazowy, a potem 1 800 000 różnych opcji, co można z nim dalej zrobić. Amarantus uwielbiam łączyć z kaszą owsianą. To jest taka w ogóle moja ulubiona owsianka. Właśnie nie na płatkach owsianych, tylko na kaszy owsianej. Ona ma też fajną strukturę. To znaczy, o ile płatki łatwo się rozgotowują, to nawet jeżeli pomieszamy płatki albo właśnie taki amarantus z kaszą owsianą, ona cały czas zostanie w niej ta struktura, nawet jeżeli tą owsiankę będziemy gotować długo, czyli właśnie nie zrobi się taką papką i będzie nam fajnie w ustach chrupać, a to też jest ważne. To nawet nie z punktu widzenia takiego budowania kulinarnego dania, nie? Żeby coś było płynne, coś ciepłe, coś bardziej kremowe, coś chrupiące, ale też po prostu nasz mózg uwielbia, jeżeli chrupiemy, jeżeli coś przegryzamy, gryziemy, coś tam się dzieje, że te neurony robią się bardziej pamiętliwe i dlatego ja to też bardzo lubię w daniach, kiedy ta struktura tam jest taka fajna i ważna, a amarantus swoją drogą. Wiem, że to nie jest może najbardziej lokalne pseudozboże, ale jest świetnym takim białkowym ziarnem, ma super smak i właśnie chociażby ta owsianko amarantusianka pokazuje, jak coś takiego, co w sumie nie wiadomo do czego użyć, można wrzucić gdzieś w coś, co super znamy i żeby urozmaicić ten nasz posiłek, który może być nudny, a może być super fajny.
I temu służy twoja nauka, urozmaicaniu. Ty dajesz gotowe przepisy plus właśnie taki, wrzucasz coś takiego, taką wędeczkę, a zastanówcie się, bo być może można inaczej. I ty też sama z tych swoich rad korzystasz, prawda? Ciągle coś kombinujesz, zmieniasz. Widzę na Instagramie ileś po prostu motywów, zmian. No to wszystko jest faktycznie bardzo kreatywne. Chciałam cię zapytać, bo tak, książki w tej chwili, no dziś jest 4 grudnia, książka wychodzi 9. Jak ta książka twoja jest skonstruowana? Co tam dokładnie znajdziemy? Otwieramy i...
Po pierwsze podzieliłam przepisy porami roku. Bo wydaje
sezonowo.
Mi się, tak, sezonowo. Mhm. Ja to dosyć dobrze czuję, tą sezonowość i tak sobie zbudowałam w sobie pewne nawyki, które pozwalają mi po prostu nie mieć ochoty na truskawki w grudniu, jeżeli jestem w Polsce i nie jakoś nie gotować kiszonej kapusty w środku lata. Po prostu jakoś tak naturalnie mi przychodzi ta sezonowość. Nie zastanawiam się nad tym, co w danym roku jest najlepsze, bo gdzieś tam jakoś naturalnie to wiem. Może wynika to z tego, że wychowałam się na wsi, że jakby to jedzenie gdzieś rosło wokół mnie i to mi na pewno pomaga to zrozumieć. Oczywiście też nie staram się być radykalistką, no bo umówmy się, cytrusy nie są najbardziej lokalnym dla polskiej kuchni smakołykiem, ale one właśnie najlepsze są zimą. I to, że przyjeżdżają do nas z Sycylii, czy właśnie z krajów, w których rosną, no to też one jakby pomarańcze czy cytryny, ciężko dobre pomarańcze czy cytryny latem, bo one naturalnie we Włoszech czy na Sycylii rosną właśnie teraz, zimą. Więc to też jest dla mnie taka sezonowość, oczywiście poszerzona o pewne takie granice, żeby nie trzymać tak kurczowo tej lokalności tak bardzo. Oczywiście mój jadłospis opieram o lokalne rzeczy i o sezonowe rzeczy, ale dopuszczam takie nieszkodliwe urozmaicacze, tak. Więc książka jest zbudowana właśnie w oparciu o pory roku. Część przepisów jest bardzo charakterystyczna dla danego i pory roku, na przykład... Zimą znajdziecie w tej książce przepis na selery, które są duszone w takim perskim sosie z koprem włoskim, z ziarnami kopru włoskiego i z anyżem, ale to danie nazwałam zimowym, wrzuciłam do zimowej kategorii, dlatego że zimą jedząc te bulwy i korzenie, naprawdę czasem marzymy o tym, żeby coś do tego selera, którego już mamy odmienionego przez wszystkie przypadki, dodać takiego innego.
Coś, ale... co podkręci.
Tak, tak.
I co podkręca selera?
Selera podkręcają cytryny na pewno i kiszone, bo one jakby świetnie równoważą to jego słodycz. No bo kiedy pomyślimy o selerze, no to on jest taki trochę ziemisty, nie? Taki trochę rosołkowy, umamiczny też, ale jak już sobie go wyobrazimy obsmażonego na maśle klarowanym z anyżem, właśnie z ziarnami kopru włoskiego, dodamy do niego mleka kokosowego, no to tam ta cytryna tak. Aż się prosi, nie? Żeby...
Jakiś coś, kontrapunkt.
Żeby tak, był. Tak, żeby to tłuste mleko, te słodkie przyprawy, ten słodki seler, tak jakoś zbalansować. Seler jest w ogóle super warzywem i zimą to można przetrwać tylko na nim. Ale na przykład z selera można przygotować super surówkę z surowym burakiem, dołożyć do tego musztardy ziarniste, już pozostać bardziej w naszym kręgu kulturowym i też przygotować taką jednomiskową surówkę, która jest świetna i super uniwersalna, bo można ją dołożyć do tego przysłowiowego warzywnego kotleta, ale też świetnie będzie grała nie tylko z warzywnymi daniami, bo można ją połączyć z wędzoną rybą, jeżeli ktoś je, albo właśnie budując ten smak, dołożyć tam jakiegoś wędzonego tofu i bawić się tym smakiem w ten sposób. Więc warzywa są super uniwersalne i dlatego tak lubię być jarzynową.
Seler jest takim grudniowym warzywem, jak najbardziej, ale co na tym naszym sezonowym grudniowym stole teraz jeszcze się znajduje? Z czego powinniśmy korzystać?
Dynie. Koniecznie, póki jeszcze są smaczne, bo niektóre gatunki dyń przechowują się krócej, niektóre dłużej, ale są takie pyszne dynie, na przykład jak dynia prowansalska, to jest ta super pomarańczowa dynia, która wygląda jakby się opiła soku z marchewki. Więc dynie jak najbardziej jeszcze wciąż są smaczne, te właśnie z potencjałem przechowywania. Brukselka, która skądinąd świetnie z dynią łączy się razem na jednym talerzu. Wszystkie bulwy i korzenie, chociaż nimi możemy się trochę znudzić przez najbliższe 3 miesiące, próbując jeść sezonowo. Ale tak, jasne, wszystkie bulwy i korzenie. Oczywiście buraki, które też dają mnóstwo możliwości. O selerze wspomnieliśmy. Bardzo smaczne są teraz też o tej porze roku pietruszka i pasternak. To są takie fajne warzywa. One mają bardzo specyficzny, charakterystyczny smak. Myślę, że szczególnie korzeń pietruszki przyzwyczailiśmy się używać tak bardziej, że tam do zupy, do wywaru.
Do sałatki. Tradycyjnej.
Tak. Mhm. Ale pietrucha jest fantastyczna. Ona jest dla mnie tak słodka, tak egzotyczny ma smak, taki kardamonowy dla mnie nawet, że to jest w ogóle obowiązkowa karmelizowana pietruszka, to jest obowiązkowy punkt programu u mnie na mojej wigilii jarzynowej. Bardzo lubię korzeń pietruszki, właśnie upieczony albo właśnie skarmelizowany na patelni, podduszony. Oczywiście marchewki jak najbardziej, no to już pozostając w tym nurcie tych warzyw korzeniowych. Cebula też daje świetne możliwości, poza tym, że jest bazą tysiąca różnych potraw. Myślę, że por, chociaż już może nie przygotowany, tak jak młody por duszony jeszcze jesienią czy latem, ale por jak najbardziej, chociażby w zupie ziemniaczanej, takiej klasycznej vichyssoise. Mm-hmm. Ja nie jestem francuskojęzyczna, więc mogę popełnić gafę, ale to jest taka ziemniaczanka z porami, to jest w ogóle kultowa zupa, to jest po prostu jednogarnkowy hit. Zupa, która chyba wszystkim smakuje. Więc wszystkie bulwy i korzenie i to, co jeszcze wciąż zostało nam z jesieni, z tych jesiennych zapasów i co wciąż dobrze smakuje. Jarmuż przecież też jest zimowy. Jarmuż świetnie smakuje nawet po pierwszych przymrozkach. On wytrzymuje te pierwsze przymrozki. Więc dużo rzeczy. A z takich, jak jeżeli zapożyczymy coś bardziej sezonowego od tych naszych śródziemnomorskich sąsiadów, no to wciąż całkiem nieźle smakują bakłażany. Zaczyna się sezon na cytrusy. Niedługo już będą czerwone pomarańcze, więc na nie też sobie ostrzę zęby, bo one z naszą polską cebulą świetnie smakują.
A ja nie ukrywam, że właśnie powiedziałaś bakłażan. Bakłażan to jest takie warzywo, które ja bardzo lubię, bardzo, bardzo lubię i naprawdę nie trzeba mnie przekonywać do jedzenia bakłażana i przygotowywania go, ale ja ostatnio jak przeczytałam właśnie na twoim Instagramie sposoby na przygotowanie tego bakłażana, no to jeszcze bardziej mi się zachciało. Naprawdę jestem absolutnie szczera, ponieważ możliwości jest mnóstwo.
Totalnie.
To jest nieprawdopodobne. Opowiedz proszę, bo mamy bakłażana. Tak. Możemy go zgrillować i potem zaczyna się bajka.
Tak, i potem zaczyna się bajka, bo bakłażan, no to w ogóle już pomijając fakt, że można go pierwszy tam usmażyć, także jakby różne są metody na niego, ale zaczynając od tego, że pozbywamy się tej najtrudniejszej części bakłażana, która polega na tym, że on jest takim bezwzględnym tłuszczopijcą, nie? Wypije każdą ilość tłuszczu, którą się mu da, więc tutaj wychodzę z odsieczą, zaczynamy od tego, że nie dajemy bakłażanowi ani grama tłuszczu, po prostu pieczemy, czy tak jak powiedziałaś, grillujemy, czy opalamy go w całości. I tutaj ważnym elementem tego procesu jest to, żeby ten cały proces przebiegał w dosyć wysokiej temperaturze, która gwarantuje to, że ten bakłażan w środku zostanie piękny, biały i kremowy, nie zrobi nam się siny. No i taki miąższ z upieczonego bakłażana, jeszcze jeżeli on jest właśnie opalony na gazowym palniku, no teraz nie będę prosić, żebyście rozpalali grille ogórkowe, ale latem super to się sprawdzi. Więc ten bakłażan, jeżeli ma tą dymną nutkę, No to jest po prostu fenomenalną bazą do wszystkich wegetariańskich sosów typu ragu, boloński. Możecie z niego zrobić chili sin carne, potraktować go jako jakby to nasze mięsko, nie? W tej potrawie. Ale też ten sam miąższ jest tak pyszny i tak właśnie kremowy i maślany w konsystencji, że wystarczy go po prostu skropić oliwą, posypać dobrą solą w płatkach albo jakimiś prażonymi ziarnami i on już jest pyszny. W jarzynowej jednogarnkowej jest taki przepis na masło z bakłażana, gdzie ten miąższ bakłażanowy łączę z palonym masłem, takim orzechowym, palonym, deserowym masłem i dodaję do tego jeszcze soku z cytryny. Ja dodaję jako samozwańczy ambasador kiszonej cytryny, soku z kiszonej cytryny. I to wszystko, wyobrażacie sobie, ten tak. Lekko dymny, maślany miąższ bakłażana, masło orzechowe palone, kiszona cytryna, taka perfumowana lekko, no po prostu to jest tak pyszne, że ja to mogę jeść całe lato, non stop. Więc, bo to jest taki, dla mnie taki może późnoletni smakołyk, ale teraz też można przygotować. Więc ten bakłażan ma mnóstwo możliwości. Ja w ogóle bardzo lubię też łączyć bakłażan z czekoladą.
O właśnie, doszliśmy do tego, o czym tak myślałam i właśnie składałam sobie tak w myślach te smaki i no to jest rewelacyjny pomysł.
U mnie to się wzięło z tego, że jestem taka dosyć odważna. O ile w życiu jestem zachowawcza, to jeśli chodzi o smaki i o nazywanie tego, co czuję, jeśli chodzi o zmysł smaku czy zapachu, jestem dosyć odważna. To znaczy, jeżeli próbuję, nie wiem, wina i czuję tam bergamotkę albo w ogóle jakby różne rzeczy, nie przejmuję się, czy to pasuje, czy nie pasuje do etykiety, po prostu mówię to, co mi przyjdzie do głowy. Wydaje mi się, że to jest taki fajny trening dla kucharza, że się wtedy tak otwiera głowa na to, co się czuje i na te kompozycje różne smakowe i zapachowe. I bakłażan pieczony, właśnie taki wysokiej temperaturze, on mi tak pachnie czekoladą, że po prostu no, to było takie momentalne skojarzenie, że wiesz, wchodzisz do domu, czujesz ten bakłażan się pieczy i myślisz, wow, pachnie jak czekolada. I już zostałam przy tym. I potem gdzieś robiąc research i podróżując, próbując różnych takich klasycznych dań kuchni europejskiej, w których wykorzystywany jest bakłażan, trafiłam na przepis na caponatę, czyli taki sycylijski bigos z bakłażanów, do której kucharki sycylijskie dodają kakao, żeby podkręcić jej smak. Mhm. I widzicie, jakby bakłażan, pomidory, bo tam też są pomidory w caponacie, i kakao. I to wszystko po prostu mi gra. Więc tą moją czekoladową przygodę z bakłażanem w ten sposób zaczęłam. No i potem gdzieś tam rozwijałam ten pomysł i z powodzeniem robię bakłażanowe brownie albo czekoladowe musy z bakłażanem.
Tak, i tutaj możemy sobie kombinować. I tak myślę, że dodawanie takiego produktu, jakim jest czekolada, no nie znudzi się, prawda? Bo czekolada jest czymś takim, co smakuje o każdej porze roku. Być może troszeczkę właśnie sezonowo inaczej tam te smaki sobie układamy, ale teraz taka czarna, dobra czekolada z takim zgrillowanym
bakłażanem. To zmiksowane razem na
to
muś.
Się nie może znudzić. Także proszę pamiętać, jeżeli będą państwo już znudzeni korzeniowymi warzywami, jedzeniem na przykład w styczniu czy w lutym, no teraz jeszcze jest to szał.
Tak,
prawda? Potem jest nieco gorzej. No i myślę, że a właśnie teraz co do picia? Zakwasy.
Zakwasy z buraków, oczywiście.
Zakwasy z buraków.
Oczywiście.
Robisz smakowe?
Robię oczywiście smakowe zakwasy, bo o ile do barszczu, takiego barszczu wigilijnego i nie tylko, ja też mam taki zwyczaj, zapoczątkowałam go sama, że przygotowuję barszcz też na Nowy Rok. Uwielbiam w Nowy Rok obudzić się po tym całym Sylwestrze i po prostu barszcz to jest coś, co mogę jeść na śniadanie, na obiad i na kolację w Nowy Rok. I najczęściej jem wtedy barszcz z fasolą, taką wrzawską albo z jaśkiem z Doliny Dunajca. I to jest właśnie takie moje noworoczne jedzenie. Więc do takiego tradycyjnego barszczu robię klasyczny zakwas. To znaczy z nutką na przykład czarnej porzeczki Bardzo lubię czarną porzeczkę.
A skąd bierzesz nutkę?
Nutkę biorę czarnej porzeczki z krzaczka, dlatego że ten zakwas na wigilijny barszcz ja wstawiam dokładnie wtedy, kiedy kończy się sezon u mnie na czarną porzeczkę. To jest początek lipca. No, różnie to bywa, w zależności od tego, jaki jest rok. I zawsze do tego, do tej ciupki czarnej porzeczki dokładam też liść. I to jest taki mój ulubiony zakwas do wigilijnego barszczu, ale można go zrobić też z mrożonej porzeczki, więc to całkiem też dobrze wychodzi. No i do takiego klasycznego barszczu dodaję czosnku, dodaję takich przypraw, jakich używam gotując barszcz, czyli wrzucam tam suskę, wrzucam tam liść laurowy i ziarna czarnego pieprzu. Natomiast jeśli chodzi o taki zakwas, który piję na co dzień, to robię go zupełnie inaczej. To znaczy pomijam wtedy czosnek i robię ten zakwas bardziej owocowy. Czyli na przykład z malinami, z kardamonem. Albo właśnie z czarną porzeczką i z goździkami. Albo z aronią i z cynamonem. I to są zakwasy, które też staram się wstawiać wtedy, kiedy jest sezon na te owoce. Ale mam też owoce mrożone specjalnie na pierwszą część roku, kiedy już wszystkie letnie zakwasy zostaną wypite. Bardzo lubię te zakwasy, takie owocowe do picia na co dzień. Ja ich czasem w ogóle nie solę, czasem solę tylko delikatnie, bo zakwas to jest taka ciekawostka, uda się nawet, jeżeli go nie posolimy. Więc i to jest też taki zakwas, który wydaje mi się, że przekonuje osoby nieprzekonane do zakwasu, że jeżeli ktoś nie lubi tego czosnkowego, takiego tradycyjnego smaku, to te owocowe, smakowe zakwasy są takim fajnym sposobem. Wydaje mi się, że też dzieciaki, żeby przekonać do picia zakwasu.
To jest bardziej trzeba owocowy zrobić, a potem te proporcje zmieniać. I ja muszę powiedzieć, że to działa. Jestem przykładem, uwielbiam. Już teraz taki naprawdę, taki gęsty, już taki prawdziwy, znaczy prawdziwy, no tak, taki prawdziwy, bardzo buraczany, ale na początku nie było mi łatwo, bo nie każdy właśnie ten taki intensywny strasznie smak buraka lubi. No, ale można, naprawdę i warto, bo zdrowie.
Tak, oczywiście.
Zdrowie jest. Dominiko, bez czego nie wyobrażasz sobie świąt?
Bez kompotu z suszu. Myślę, że tak, że to chyba byłoby, gdybym była na końcu świata, to chyba bym tą suskę sechlońską z sobą zabrała na ten kompot. Myślę, że dlatego, że on kojarzy mi się bardzo z moją babcią i babcia do teraz, jeżeli jestem w domu na święta, to my gotujemy, ja albo mama gotujemy kompot z suszu, a babcia przynosi do niego lane kluski i u mnie w domu je się ten kompot z suszu właśnie z lanymi kluskami. To jest chyba moje ulubione danie wigilijne, zdecydowanie. Gdybym miała właśnie wybrać jedno, to zaraz potem barszcz z uszkami, ale ten kompot z suszu chyba byłby na pierwszym miejscu. I to jest też taka ciekawa rzecz, że ja lubiłam ten kompot susz od dziecka. I u mnie w domu ja mam trzy siostry i brata, więc żadne z tych dzieciorów nie w ogóle, żeby wmusić chociażby łyżkę, żeby spróbowało, no to były jakieś, może nie dantejskie sceny, no ale umówmy się, negocjacje. A ja po prostu szklanka kompotu z suszu, cały talerz klusek z tym kompotem i z tymi owocami i zawsze, to było po prostu moje zawsze ulubione danie świąteczne.
Prawdziwy smak dzieciństwa.
Tak, tak, tak. Taki mój smak dzieciństwa i Wigilii i do teraz tak robię i teraz już trochę może nie oszukuję, ale robię sobie tak, że jak już się zaczyna grudzień, już wyciągam lampki, już powoli gdzieś tam ubieram dom, no to wstawiam sobie taki kompot z suszu i popijam codziennie.
Taki przedsmaczek, tak?
Taki przedsmaczek, tak, tak. Mhm. I tak cały grudzień w zasadzie mi schodzi pod znakiem tego kompotu z suszu. Bardzo go lubię, bardzo. Mhm.
Mówiłaś wcześniej, że jeszcze jeżeli chodzi o Wigilię, święta Bożego Narodzenia, to pietruszka.
Mhm, tak, pietruszka
chodzi
też.
Chodzi na stół, tak?
Chodzi na stół, tak. Bo to jest takie właśnie bardzo długo chyba gdzieś tam się sama docierałam z sobą, co ja chcę na tym świątecznym stole mieć, bo z jednej strony taki imperatyw, żeby było to, co w domu, tak, to, co znamy, to, co lubię. Ale potem też gdzieś zaczęłam wypracowywać swoje metody, swoje smaki i teraz dla mnie ta Wigilia to nie jest taki, że tam musi być 12 dań albo i jeszcze, że one muszą być jakieś super bardzo tradycyjne. Oczywiście robię barszcz i wożę uszka najczęściej z domu, bo najlepsze uszka robi oczywiście mama. No to jest
jasne.
To jest jasna sprawa. Ale właśnie starałam się tak też dostosowywać to wigilijne menu do moich smaków, czyli na przykład pojawią się na nim śledzie w oleju lnianym, których nie robiło się u mnie w domu, a bez których ja sobie na przykład świąt też nie wyobrażam. Ja bardzo mało jem mięsa i częściej sięgam po ryby, ale właśnie te święta z tym śledziem w oleju lnianym, który nomen omen w wersji wegetariańskiej można też zrobić z bakłażana.
Aha, okej, bakłażan.
Tak, tak było. Tak, i robię też takie.
Bo wiem, że niby tak zwane śledzie robi się też przecież z boczniaków.
Tak,
prawda? Też
tak.
Ale
tak,
bakłażan,
też
o, to jest
bakłażan jest świetny, bo to jest takie połączenie właśnie metody też sycylijskiej, albo nie pamiętam, czy dokładnie sycylijskiej, ale na pewno jakiejś włoskiej, bo ja to wymyśliłam w ten sposób, że znalazłam przepis włoski na piklowane bakłażany, które gotuje się krótko z czerwoną cebulą, z marchwią w takiej słodkowinnej, słodko-kwaśnej, słodkowinnej, słodko-octowej zalewie, ale tak, żeby one nie bardzo zmiękły, tylko tak, żeby tylko, wiesz, tak złapały tą temperaturę. A przez to, że ta zalewa jest octowa, to wpływa też na to, że te bakłażany robią się takie kruche, takie jędrne, właśnie takie, wiesz, śledziowate trochę, jeśli chodzi o konsystencję. No może grzybkowate trochę bardziej. I potem, po wyjęciu ich z tej słodkowinnej zalewy, zalewam je po prostu, to już ta inwencja twórcza autorki tutaj się włączyła, olejem lnianym. I tam wszystko jest to, co być powinno, bo w tej zalewie winnej wrzucam dokładnie te same przyprawy, które dodałabym do śledzi i mnóstwo tego oleju lnianego, który robi fajny smak z tymi lekko piklowanymi bakłażanami, więc no, jakby można wszystko.
Bakłażan jako śledź też się sprzeda. To jeszcze tak na koniec podpytam cię. Bo od pewnego czasu, od iluś tam sezonów, bardzo modne jest, i chyba to jest też fajne, robienie prezentów smakowych. Co ty byś polecała na taki właśnie prezentownik świąteczny? Jak komuś zrobić przyjemność, kupując mu właśnie coś fajnego do jedzenia?
Nie, to są w ogóle najfajniejsze prezenty. Ja uważam takie, które można zjeść i jeszcze są takie jakościowe i smaczne i uniwersalne. Ja lubię dawać piklowaną czerwoną cebulę. Wiem, nie brzmi jakoś super zachwycająco, ale ona jest, to jest taki dodatek, który naprawdę pasuje do wszystkiego i wszystkim smakuje. I czy bez względu na to, czy ktoś jest mięsożercą, czy wegetarianinem, czy weganinem, to sobie tą czerwoną piklowaną cebulę, która pięknie wygląda, bo jest, ma taki super nasycony, różowy kolor i można przygotować ją według swojego przepisu. Ja najbardziej ją lubię robić z anyżem na occie jabłkowym, z miodem. I ona jest wtedy taka słodka, różowa, piękna i to jest taki przepis, który taka rzecz, taki słoiczek, który bardzo lubię podarowywać. Polecam też dukę. Duka to jest taka egipska mieszanka prażonych ziaren, kminu głównie, kolendry, czasem dodaje się tam jeszcze wędzonej papryki, słodkiej papryki, pieprzu i to wszystko razem się miesza. W niektórych przypadkach dodaje się też trochę cynamonu, ale jakby nie musi tych przypraw być aż tak bardzo dużo. Ważne, żeby tam był właśnie tak ten kmin i ta kolendra. I to wszystko razem po uprażeniu miesza się z prażonymi orzechami i ziarnami sezamu, lekko roztłuczonymi w moździerzu. I najbardziej lubię duka z prażonymi orzechami laskowymi, ale można tam też dać pestek słonecznika, pestek dyni, orzechów. Myślę, że włoskie też będą całkiem dobrze smakowały, ale na przykład pistacje, które tak pięknie zielone jeszcze wyglądają. I ta duka to jest też taka rzecz, którą ja zawsze mam w lodówce, bo to wiesz, wystarczy sobie posypać po ugotowanym na parze jarmużu, albo po jakiejś zupie.
Po wszystkim.
Po wszystkim, dokładnie. I to jest taka fajna rzecz. Pamiętam, że kiedyś to jeszcze powiem, taka anegdota na koniec. Kiedyś przygotowywałam warsztaty, no i dla każdego z uczestników tych warsztatów przygotowałam taki słoiczek duka, no i tam na łóżkach, bo to był taki warsztat weekendowy, odbywał się w takim pięknym miejscu na Warmii. Przygotowałam fartuszki, no taki powitalnik, no i I ten słoiczek tej duki. No i jedna z osób, skądinąd Maja miała na imię, przychodzi i mówi: o, dziękuję za ten piasek z nadmorza. Takie to sympatyczne. Majo, to jest duka. I do dzisiaj, kiedy Maja do mnie pisze, śmiejemy się, że piasek z nadmorza to jest jednak najfajniejsza rzecz, jeśli chodzi o jadalne prezenty, jakie można ofiarować.
Czyli jadalny piasek też istnieje.
Tak.
Bardzo dobry prezent. Jedzenie jest świetnym prezentem i, no i takim kreatywnym, jeszcze pięknie zapakowany. No,
tak, tak.
Cóż lepszego. Dominiko, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
Dobrych świąt.
I nawzajem, i wszystkim słuchaczom też. Dobrych, spokojnych i smacznych z tym, co tam sobie lubicie.
Tak. Te śledzie z bakłażana. Będą za mną chodzić. Zrobię. Spróbuję.
Dobrze.
Bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście do udziału w kolejnych przystankach. Na pewno się jeszcze nie raz spotkamy. Dominika Wójciak-Jarzynowa. Proszę obserwować Jarzynową na Instagramie. Dominika, naprawdę, no, masz gest. Dzielisz się przepisami. Można naprawdę wiele inspiracji u ciebie znaleźć. Bardzo dziękuję. A przypominam, 9 grudnia wychodzi książka Jarzynowej. Jednogarnkowa Jarzynowa. Zapraszamy.
Dzięki. Dziękuję.